refleksji nad duchowością w jej wymiarze historycznym, którą tu podejmujemy, przyświeca nam znane łacińskie powiedzenie, że historia jest nauczycielką życia. Historia est magistra vitae. Jeżeli więc pragniemy uczyć się wiary od pierwszych chrześcijan, powinniśmy bliżej poznać realia ich życia, ponieważ byłoby to fatalnym błędem, gdybyśmy próbowali wyobrazić sobie ich sytuację przez proste podobieństwo do naszej aktualnej sytuacji. Oczywiście są pewne podobieństwa, ale o wiele więcej jest zasadniczych różnic, zwłaszcza jeśli chodzi o światopogląd, obyczajowość i w ogóle podejście do rzeczywistości. Musimy pamiętać, że 2000 lat temu chrześcijaństwo nie było tak silne i powszechnie znane jak dziś w świecie globalnych mediów. Można powiedzieć, że pierwsi chrześcijanie byli maleńką kropelką w oceanie pogaństwa wśród wyznawców różnych religii politeistycznych. Religie te uznawały wielu bogów, do których zaliczano także aktualnie urzędującego ziemskiego władcę. A jednak ta maleńka kropelka potrafiła rozbić potężną skałę, jaką była starożytna cywilizacja pogańska. Wiarę w Chrystusa coraz częściej przyjmowali bowiem wyznawcy pogańskich bogów. My wiemy z perspektywy 2000 lat, że dokonało się to nie dzięki inteligencji i sprytowi samych chrześcijan, ale że działała w nich moc z wysoka. Po ludzku biorąc, chrześcijaństwo nie miało szansy przetrwania, a jednak Pan Bóg przeprowadził swój odwieczny plan nie tyle wbrew pogańskiemu światu, co właśnie za pomocą pogańskiej kultury i struktur ówczesnego pogańskiego imperium. Wypada więc zatrzymać się przez chwilę, aby uzmysłowić sobie klimat kulturowy, w którym chrześcijaństwo rozszerzało się. Trzeba także powiedzieć, jakie wartości pogańskiego świata i w jaki sposób wykorzystywano do głoszenia dobrej nowiny. Faktem jest bowiem, że ludy, które w pierwszych wiekach przyjmowały chrzest, nie były tabula rasa, ani kulturowo, ani pod względem religijnym. Ci ludzie nierzadko byli bardziej wykształceni, aniżeli prości głosiciele Ewangelii i mieli ponadto własne, nierzadko głębokie doświadczenie religijne. Zasadnicze środowisko intelektualne i kulturowe, w którym rozwijało się chrześcijaństwo kilku pierwszych wieków, to hellenizm wyrosły w starożytnej Grecji. Hellenizm oddziaływał już bardzo mocno na środowisko hebrajskie, zaś ekspansja dobrej nowiny dokonywała się głównie w środowisku pogańskim, mocno przesiąkniętym kulturą grecką. W tej kulturze wykształcili się wschodni ojcowie Kościoła, którzy wykorzystywali grecką filozofię do pogłębiania prawd objawionych, tym bardziej, że w tym okresie, kiedy chrześcijaństwo zaczęło przenikać środowisko pogańskie, filozofia grecka coraz bardziej otwierała się na zagadnienia moralne i religijne. Myśliciele stawali się coraz bardziej podatni na przyjęcie treści zawartych w Biblii. Chrześcijanie początkowo poczuwali się do obowiązku, aby przeprowadzać ścisłe rozgraniczenie między mądrością świata a mądrością Bożą. W skrajnych przypadkach filozofię traktowano wówczas jako dziedzinę szatana, pełną błędów, herezji i próżności. Jednakże wykształceni chrześcijanie szybko zdawali sobie sprawę, że nie można tak po prostu odrzucać własnej tradycji i kultury, w której się wyrosło, i że takie odrzucenie wcale nie przynosi pożytku wierze chrześcijańskiej. Szczególnie wyraźnie dostrzegano to w środowisku aleksandryjskim, gdzie krzyżowały się różne kultury. W owym czasie leżąca w północnym Egipcie Aleksandria była potężnym ośrodkiem naukowym i kulturalnym. Działający tam Klemens i Orygenes przekonywali, że odrzucenie kultury helleńskiej z całym jej bogactwem zamykałoby chrześcijan w swoistym getcie i nie dawałoby możliwości kontaktu z drugimi, co w rezultacie mogło prowadzić do udaremnienia dzieła ewangelizacji. Ponadto ci autorzy, wychowani w kulturze greckiej, w wytworach ludzkiego umysłu, zwłaszcza w filozofii, dostrzegali odblask Bożego ładu i piękna. Postulowali więc postawę otwarcia, którą współcześnie, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, jest swoistą strategią Kościoła. Chodzi mianowicie o tak zwaną inkulturację, czyli wysiłek przenikania danej kultury prawdą Ewangelii, jednak bez jakiejkolwiek dla niej pogardy. W ten sposób zaczęto stopniowo wykorzystywać zdobycze ówczesnej nauki dla zrozumienia prawd objawionych. I choć rzecz jasna nie obyło się bez pewnych błędów, kiedy na przykład z podobieństwa pojęć w tekstach biblijnych i filozoficznych zaczęto wyciągać zbyt pochopne wnioski, to jednak trzeba przyznać, zapoczątkowano drogę intelektualnego pogłębienia wiary. Zaowocowało to rozwojem teologii, która dla żywej wiary jest tym, czym wały dla nurtu rzeki. Zabezpiecza ją i chroni. A zatem chrześcijaństwo epoki starożytnej, zwłaszcza ówcześni intelektualiści, stanęli wobec wielkiego wyzwania, jakim było skonfrontowanie filozofii i Biblii, rozumu i wiary. W dominującej w tamtej epoce filozofii platońskiej dostrzegano czasem daleko idące podobieństwa z nauką Biblii. Dlatego na przykład święty Bazylii twierdził, że Platon, który zmarł w 347 roku przed Chrystusem, mówi to samo, co święty Paweł. Od razu wyjaśnijmy, że było to zbyt daleko idące zestawienie, a przy tym dość powierzchowne. Filozofia platońska zrodziła się z niezadowolenia z doczesnego świata, dlatego w rezultacie kwestionowała go, głosząc, że jedynie realnym, rzeczywistym jest świat niewidzialnych idei. Chrześcijańscy myśliciele widzieli w tym zbieżność z nauką Biblii, która przypomina o marności i przemijalności świata, jak to jest chociażby w Księdze Koheleta. Dalej święty Paweł uczy, że istotą prawdziwego postępu jest przejście od starego prawa do prawa Chrystusowego, a więc od tego, co cielesne, do tego, co duchowe, czyli niecielesne, a raczej nadcielesne. Wydawać by się mogło, że filozofia platońska zmierzała w tym samym kierunku, choć w rzeczywistości używane przez nią pojęcie duchowy miało znaczenie zupełnie inne. Tego jednak prości chrześcijanie nie byli w stanie wychwycić. Weźmy inny przykład. Platonizm głosi, że tylko podobne można poznać przez podobne. Aby więc poznać bóstwo, trzeba się do niego upodobnić, pozbywając się tego, co niepodobne. Tu także zachodziła głęboka różnica pojęć, ale wnioski praktyczne bardzo odpowiadały chrześcijańskim ascetom, którzy dążyli do uwolnienia się od tego, co ogranicza poryw duszy, co jest niepodobne do Boga, aby kontemplować Boga. Przynajmniej co do samych sformułowań, Platończycy i chrześcijanie zdawali się mówić tym samym językiem. Jeszcze jeden przykład. Platonizm wywarł duży wpływ na chrześcijańskich kontemplatyków, ukazując im, jak wzniosła jest ludzka myśl zdolna wzbić się do Boga. Ukazał też, że pragnienie kontemplowania rodzi się z miłości wrodzonej ludzkiemu sercu. Wprawdzie ta miłość nie wystarcza do ukazania, jak wzniosła jest miłość chrześcijańska, ale nie zasługuje bynajmniej na pogardę. Widzimy zatem, jak otwarcie się pierwotnego chrześcijaństwa na otaczającą go kulturę pogańską wcale nie osłabiło życia duchowego, lecz przeciwnie, stworzyło możliwość pogłębiania go i ubogacenia. Taka też powinna być nasza postawa wobec otaczającego nas świata. A więc nie pogarda i ucieczka, ale twórcze włączenie wszystkiego tego, co szlachetne i dobre, w służbę Ewangelii dla chwały imienia Bożego.